Yo, ludzie, witamy w filmach pod kluczem, mówi dla was Michał. Jesus, na czym polega ten show? Nie wiem. Nie no, żartuję. Show polega na tym, że wyciągam słownik, w słowniku szukam słowa klucz, a słowo klucz sprawia, że długo gadam o filmach. Tak, dokładnie. Więc słownik w dłoń, palec wskażę na słowo władza. Instytucja lub organ powołany do kierowania, rządzenia lub zarządzania czymś. Władze centralne, wojewódzkie, władze administracyjne, władze szkolne, miejscowe władze. Zawiadomić stosowne władze, oddać się w ręce władz. Władza. I kto by z nas nie chciał władzić? Ale jakie filmy mogą być o władzy? Pewnie nie będę oryginalny, ale jeżeli słyszę władza, to myślę o Władcy Pierścieni, ponieważ ma te dokładnie cztery takie same pierwsze litery. Wszystkie trzy części mi się podobały, może dwie wieże najmniej, ale myślę, że jako trylogia ogląda się wszystkie bardzo przyjemnie. Dzisiaj ludzie lubią bardzo nabijać się z Władcy Pierścieni z jakiegoś powodu. Mówią, że jest bardzo gejowskie i że się zestarzało. Co prawda, filmów dawno nie widziałem, ale ilekroć widzę jakieś fragmenty, czy to na YouTube, czy to gdzieś indziej, to myślę, no kurde, nie wiem, co się tutaj zestarzało. Może ewentualnie sposób, nie wiem, montażu albo zdjęć. Ale poza tym, nie wiem, czy efekty specjalne? Nie sądzę. Niektórzy lubią mieć taką batalię pomiędzy fanami Gwiezdnych Wojen a Władcą Pierścieni. Jeśli mam stanąć po stronie któregoś z nich, to stanąłbym po stronie Władcy Pierścieni. Dlaczego? Po prostu pod wieloma względami no, film jest lepszy. Czy to aktorstwo, czy to efekty specjalne, strona wizualna, muzyka. No, może muzyka nie, bo w końcu John Williams skomponował takie kultowe tematy do Gwiezdnych Wojen. Czy to Marsz Imperialny, czy to ten motyw główny, czy na przykład Duel of the Fates, którego można słyszeć w Mrocznym Widmie. Ale jeśli chodzi o całą resztę, to myślę po prostu, że no, pomimo tego, że każda część Władcy Pierścieni jest długa, to chyba przyjemniej mi się oglądało niż jakąkolwiek część Gwiezdnych Wojen, czy to ze starej, czy to nowej trylogii. Czy może ogólnie powiedzieć, z całej sagi. Zabrzmi to też kontrowersyjnie, ale nawet lepsze niż Gwiezdne Wojny jest ten nowy Star Trek, który ukazał się w 2009 roku. Jeden film sprawił, że mogę powiedzieć, to jest lepsze niż Gwiezdne Wojny. Dlaczego? Po prostu ten film był strasznie fajny. Oglądało się super, aktorstwo było znacznie lepsze niż na przykład w takich Gwiezdnych Wojnach. Był zabawny momentami, kiedy były jakieś sceny akcji, to były porywające i po prostu bardziej mnie obchodziło, co tam się dzieje. A w Gwiezdnych Wojnach, jasne, są te kultowe postaci, Darth Vader, Han Solo, Luke Skywalker, czy R2-D2, C-3PO, ale no jednak aż tak chyba nigdy nie obchodziła mnie za bardzo fabuła, jeśli chodzi o Gwiezdne Wojny. W nowej trylogii szczególnie, bo właściwie chyba jak każdy dzieciak patrzyłem na nowe Gwiezdne Wojny i wow, ale te efekty specjalne są zajebiste. A potem, kiedy się ogląda recenzję Red Letter Media, to potem się widzi, kurde, rzeczywiście George Lucas nie miał pojęcia, co robił z tymi filmami. Ale jestem prawie pewien, że jeśli chodzi o pierwszą trylogię Gwiezdnych Wojen, czyli Nowa Nadzieja, Imperium Kontratakuje i Powrót Jedi, chyba niektórzy mówili te same rzeczy, co a propos tej nowej trylogii, że to aktorstwo jest nijakie, że tam dialogi, fabuła. Tylko to właśnie takie pojedyncze momenty sprawiają, że mówi się dzisiaj, że to jest klasyka. A poza tym, tak jak teraz sobie przypomnę, że jak próbowałem sobie niedawno obejrzeć Nową Nadzieję, chyba w połowie się poddałem, bo tak nie wciągnął mnie. Mam dobre wspomnienia z całą trylogią Gwiezdnych Wojen, ale nie wiem, czy to są filmy, do których chciałbym chętnie wracać w porównaniu do takim, no, z takim Star Trekiem na przykład. Czy, no, do Władcy Pierścieni też nie mówię, że gdybym miał cały kosz filmów i miałbym wybrać jeden film, żeby dzisiaj obejrzeć, to nie byłby pewnie Władca Pierścieni, ale tak czy siak, no, mam lepsze wspomnienia i wrażenia ze Star Treka, tego nowego przynajmniej, bo innych filmów, czy to serialu nie oglądałem, czy to na przykład właśnie Władcy Pierścieni. Bo z Gwiezdnych Wojen, no to jasne, że ci wszyscy bohaterowie i co po niektóre wydarzenia mają swoje tam odbicie w kulturze, ale nie wiem. Jestem jednym z tych ludzi, którzy trudno powalić, jeśli chodzi o kultowe rzeczy. Na stronie spill.com możecie ją znaleźć po prawej stronie, tam gdzie są linki do podcastowe. Często nawiązują do Gwiezdnych Wojen i mówią, jak to stara trylogia jest znacznie lepsza od nowej. I mówią, że bohaterowie są sympatyczniejsi, że to, co się dzieje, jest znacznie ciekawsze. A ja tak oglądam i myślę, nie, wcale nie. Zawsze chodziło o efekty specjalne i te postaci dziwne i miecze świetne. Czy naprawdę ktoś patrzył na stare Gwiezdne Wojny i powiedział, wow, to jest taka mądra historia, jak normalnie czuję się odmieniony. Ja nigdy tak nie pomyślałem na pewno. Więc Gwiezdne Wojny, no część mnie zawsze będzie mieć ten szacunek do Gwiezdnych Wojen, bo jednak no miecze świetne, Darth Vader, Boba Fett, te wszystkie sceny tych pojedynków, czy to nie wiem, nawet wyścig ścigaczy w Mrocznym Widmie, czy to jakieś inne sceny batalistyczne, w ogóle efekty specjalne zawsze będę pochwalał, a całą resztę niech se będzie. Rany, przecież nawet ten Avatar, nawet krytycy mówią, że tego filmu nie można oglądać spodziewając się oryginalnej historii, bo nie jest. Tą samą historię widzieliśmy, to wiele ludzi już mówi o Pocahontas, tańczącym z wilkami, ostatnim samuraju. I no, właściwie ten film ogląda się tylko po to, żeby patrzeć, jakie to super są te efekty specjalne. I cholera, i takie coś dostało w piździe z nominacji do Oscara. Pomimo tego, że tylko efekty specjalne i 3D są najmocniejszą stroną filmu, a cała reszta nie bardzo. Więc czasami dziwne jest, jak ludzie traktują filmy. Także ogólnie mówiąc, nie wiem, czy naprawdę ludzie tak poważnie traktują tą starą trylogię Gwiezdnych Wojen, że uważają, że to, co teraz się dzieje z Gwiezdnymi Wojnami, to jest taka okropna rzecz. Słyszałem, że kiedy wyszły na Blu-ray Gwiezdne Wojny, wszystkie 6 części, że znowu coś tam poprawiono cyfrowo w starej trylogii. I tak patrz na te fragmenty, no jest poprawione, ale żeby od razu tam obwieszać psy na Lukasie. Znaczy jasne, pamiętam, że oglądałem tą odnowioną cyfrową wersję Nowej Nadziei i patrzę tu o jakiś stwór całkowicie komputerowo zrobiony. I to rzuca się w oczy rzeczywiście, ale jeśli chodzi o takie małe rzeczy typu, że na przykład, nie wiem, Ewokom są komputerowo jakoś tam dodane soczewki, czy jakieś tam, no, jakaś inna tam ekspresja oczu, coś w tym stylu, albo że w Mrocznym Widmie Yoda z kukiełki został zamieniony właśnie w całości komputerowego. To są pierdoły, czy naprawdę ludzie muszą aż tak się przejmować tymi rzeczami? Ja nie wiem. Ale to inspiruje mnie do poruszenia kolejnego tematu, czyli właśnie kiedy to wychodzą kolejne edycje filmów. I wiem, że to już raz poruszyłem w jednym ze starszych odcinków Beskitu, których na pewno nie słyszeliście. Ale wrócę do tego, bo to jest temat, który naprawdę mnie strasznie drażni. Zazwyczaj jest tak, że film wychodzi do kin, powiedzmy tam trwa 2 godziny, i kiedy wychodzi na DVD, zdarza się, że film wychodzi w wersji reżyserskiej, czyli takiej, która trwa na przykład 2 godziny i 20 minut. Są tam dodane sceny, czasami są prawie że niezauważalne, czasami to są właśnie jakieś takie większe segmenty. I co mnie wkurza strasznie, jest to, że ilekroć te filmy wychodzą w wersji reżyserskiej, to nie wychodzą już w kinowej wersji. Świetnym przykładem są filmy Ridleya Scotta, które nakręcił Łowca Androidów, Robin Hooda, tego ostatniego, Królestwo Niebieskie, Gladiatora. Gdy on wypuszcza filmy na DVD, to on nie chce wypuszczać kinowych wersji. A jeśli już, to są jakieś takie podwójne, specjalne edycje albo edycje Blu-ray. No bo jak kosztuje 100, więc można tam wrzucić tam inną wersję filmu, nic się nie stanie. Ale właśnie na przykład taki Robin Hood wyszedł na DVD tylko w wersji reżyserskiej, przynajmniej w Polsce. I koleś, który pierwszy raz go ogląda, nie może powiedzieć tego samego o tym filmie, co ktoś, kto widział go w kinie. Bo tak przeczytałem komentarze na różnych forach internetowych, wychodzi na to, że wersja reżyserska jest znacznie lepsza od oryginalnej wersji Robin Hooda, bo z tego co pamiętam, wszyscy uważali, że Robin Hood to jest okropnie nudny film. Ja obejrzałem tą reżyserską wersję, bo tylko na DVD widziałem i uważam, że film jest ok, bo tak z jednej strony nie jest to totalne gówno, ale trochę daleko, żeby powiedzieć o nim, że jest dobry. No bo tam no, trochę się dłuży i to sprawia, no bo w końcu wersja reżyserska jest tam chyba pół godziny dodane, czy tam 20 minut, a może 15, nie wiem. W każdym razie wychodzi o to, że każdy obejrzy zupełnie inny film. Wyobraźmy sobie, że spotykają się ludzie w barze i zaczynają mówić o takim Robin Hoodzie na przykład. Ktoś powie: Jezus Maria, Robin Hood to najgorszy film, jaki widziałem w roku. Jest taki nudny. A inny koleś, który obejrzał go tylko na DVD, powie: no ja obejrzałem, jest tam, mi się podobał, nawet bardzo. I potem zacznie się wielka kłótnia. Potem dopiero się okaże, że każdy widział inną wersję filmu i potem jest taki straszny bajzel. Tak jak nawet ja mam u siebie w kolekcji swojej DVD-oteki, mam Terminatora 2. Jak potem czytałem na jakiejś stronie internetowej, że jest wersja reżyserska tego filmu, to tam ciekawe, co tam jest. I kiedy zostały wymienione te sceny, które zostały dodane w wersji reżyserskiej, to się okazuje: kurde, właśnie ten film widziałem. I potem się okazuje, że no właśnie przez cały czas mam wersję reżyserską filmu, nie? Albo wychodzi o to, że ci ludzie, którzy widzieli go powiedzmy tam 20 lat temu, mogli na przykład powiedzieć, że no, film jest taki sobie, nie wiem, co ludzie w nim widzą. A ja oglądam takiego teraz, po 20 latach na DVD, myślę: kurde, to jest jeden z najlepszych filmów science fiction, jaki w życiu widziałem. I nie znoszę takiej sytuacji, bo to jest naprawdę wkurzające, że ktoś, kto na przykład widział film w kinie, bardzo mu się podobał, chce kupić na DVD, okazuje się, że jest tylko wersja reżyserska, tam dłuższa o 10 minut. Okazuje się, że te 10 minut całkowicie mogą zmienić film, jego przebieg, tam inny montaż, jakieś dodane wątki, które absolutnie psują wszystko, czy to jakiś, nie wiem, charakterystykę bohaterów, czy to, nie wiem, jakąś taką no, logikę. Myślę, że gdyby wyszła na przykład taka wersja reżyserska Incepcji, to pewnie też by dodane by były takie sceny, które kompletnie zmieniają to, co się dzieje przed w ostatnich 10 minutach, czy coś w tym stylu. I jest bajzel, a ja nie lubię bajzlu, nie lubię, jak jest chaos. Niech ludzie zaczną wydawać normalne edycje na DVD, ja proszę was. Poza tym nikt nie lubi oglądać długich filmów. No, są niektórzy. U mnie się czasami zdarza nawet, że film 3-godzinny wydaje się być znacznie krótszy od tego, który trwa 2,5. Nie wiem, jak to się dzieje, ale to się dzieje. I no, chciałbym, żeby nie było sytuacji, że każdy ogląda inny film, chociaż ma ten sam tytuł, tych samych aktorów i potem wow. Burdel. No, cały czas jest burdel po prostu przez to, że reżyser chce wydać na DVD taki film, jaki on sobie zaplanował, a producenci nie chcieli. Sorry, my wolimy jednak ten film według producentów. Co mnie obchodzi, że usunęli scenę, kiedy Russell Crowe łazi po polu pszenicy i patrzy na zachód słońca. To nie jest ważne. Dobra, tak się rozgadałem. Znajdźmy nowe słowo, ok? Tak, znajdźmy nowe słowo. Nowe słowo to... półksiężyc. Co to jest półksiężyc? Nie mam pojęcia. Widoczny z Ziemi świecący fragment tarczy Księżyca, mający kształt niepełnej połowy koła, z brzegiem wklęsłym, a nie prostym. Sierp Księżyca. Wiem, jakie są pierwsze skojarzenia, kiedy słyszy się Księżyc. Zmierzch. Trudno, żeby nie. No to są kurde 4 filmy, każdy film ma coś wspólnego z Księżycem, bo są wampiry. Jak się teraz zauważy, to jest nielogiczne, bo zazwyczaj Księżyc, jeśli już ma się kojarzyć z jakimiś kreaturami, to już to wilkołaki chyba, nie? No bo wilkołaki tam Wychodzą, na znaczy wychodzą, patrzą, o, księżyc pełni. Burdel. Wampirom nic się nie dzieje, kiedy jest księżyc. Wampiry, no... Chociaż nie, może to jest takie coś, że no, księżyc, noc, mogą wyjść i gryźć ludzi. Nie wiem, ale na pewno kiedy słyszę księżyc, to przez te filmy myślę, o, zmierzch. Ale jak się tak wcześniej zastanowić, no to księżyc, wilkołaki. Niewiele filmów wyszło o wilkołakach. Wiem, że ostatni film, jaki widziałem, ten Wilkołak z Benicio del Toro i Anthony Hopkinsem, był strasznie słaby. O Jezus Maria, jaki słaby film. Znowu, nie wiem, czy widziałem wersję reżyserską, czy tą zwykłą, ale wydał mi się strasznie powolny. Po prostu szkoda. Szkoda czasu. Nic się ciekawego w tym filmie nie dzieje. No, niby coś się dzieje tam właśnie. Benicio del Toro zmienia się wilkołaka i rozwala ludzi na kawałki, ale ani to nie jest straszne, ani wciągające. Wizualnie też nie jest jakiś taki, no nie wiem, aktorsko. Nie wiem. Po prostu taki typowy film telewizyjny, no. Wcale nie musiał wyjść do kin nawet. I dostał Oscara za charakteryzację, która, no, jest dobra, ale podobno są tam jakieś kontrowersje, no. Gdzie jest rzeczywiście ta charakteryzacja, gdzie są efekty specjalne, bo jak są oczywiście sceny transformacji, to ewidentnie są efekty specjalne. Jeśli chodzi o no, tych wilkołaków samych w sobie, no to jasne, że gdzieś tam jest charakteryzacja, ale nie wiem. Nie wiem, jak to jest. W każdym razie nowy film Wilkołak z się. Oprócz tego jest film Wilk z Jackiem Nicholsonem i wiem, że Igor nienawidzi tego filmu z pasją z jakiegoś powodu. Widziałem fragmenty, widziałem, jak Jack Nicholson zmienia się w wilka, czy wilkołaka, jak to woli. W sumie pasuje, bo Jezu, on ma tyle zębów, że ja nie wiem. Ktoś kiedyś próbował policzyć jego zęby? Tam jest ich chyba 600. I weźcie dołóżcie do tego jakieś takie wielkie kły. Jezus, jakby Jack Nicholson nie głosił, sam sobie nie był jak bestia. No wystarczy, spójrzcie na plakat lśnienia. Spójrzcie na te wszystkie zęby, policzcie je i nie pomyślcie, o kurde, co za monstrum. Tak poza tym lśnienie jest zajebiste, naprawdę. Lśnienie... To jest horror, który naprawdę, jeśli ktoś powie, ej, najlepszy horror, jaki widziałeś. Lśnienie. I to nie dlatego, że film jest taki straszny, że sprawia, że co chwila podskakuje. Znaczy, są tam jakieś momenty, ale nie przez cały czas. Po prostu ten film tak zapada w pamięć. Są tam takie szczegóły, które sprawiają, że film tak wchodzi w banie i nie chcą wyjść. I wiem, że mieliśmy dyskusję z Igorem i chyba Ochmanem a propos tych horrorów i wszyscy powiedzieli jednogłośnie, że nie, amerykański krąg, ring o tej dziewczynce, co wyłazi ze studni, że to jest horror najlepszy. No i zgodzę się z nimi, że rzeczywiście to jest bardzo dobry horror, ale mogę na pewno powiedzieć, że ring ma świetną stronę wizualną i kiedy są jakieś straszne sceny, to rzeczywiście są takie straszne, że po prostu siedzisz wciśnięty w fotel, gały wbałuszony, patrzysz, co się kurde dzieje. Ale śnienie, nawet nie wiem dlaczego, po prostu coś w tym filmie takiego jest, że nie można o nim zapomnieć. Chociażby no ta słynna scena z Jackiem Nicholsonem, której nie powiem, bo to jest taki trochę spoiler, ale niby widać to też na plakacie, więc to nie jest spoiler, także nieważne. Scena, gdzie Jack Nicholson próbuje dostać się za pomocą siekiery do toalety, gdzie znajduje się jego żona, bo Jack Nicholson zblikował. I ta scena, no jest, to jest zabawna rzecz, że pamiętam, że oglądałem z Igorem i Pawłem i Igor jakimś cudem przysnął akurat na tej kluczowej scenie, kiedy Jack Nicholson używa siekiery. To jest niesamowite, że do tego doszło. A to, bo to była w ogóle nocka filmowa i oglądaliśmy trzy filmy i to był pierwszy z nich. I coś sprawiło, że no, Igor zasnął akurat w tym kluczowym momencie. Zdarza się najlepszy. Nie mówię, że Igor jest najlepszy, ale zdarza się. Lśnienie. Lśnienie. Chyba jedyny horror, jaki mam teraz w swojej kolekcji DVD. Planuję kupić Ring amerykański, bo też jest super. Czy poza tym jakiś horror... No, niby Cube to jest horror, ale taki bardziej science fiction, jak już... To jest ciekawe, jak niektóre czasem filmy trudno zakwalifikować do czegokolwiek. Czy Cube to jest taki horror? No, niby na początku to jest horror. Kiedy film jest horrorem? Czy rzeczywiście horror jest wtedy, kiedy są duchy, zjawy, które nigdy nie mogą się wydarzyć? Czy horror to jest, jak dzieją się makabryczne rzeczy, czy to jest thriller, ale thriller z jednej strony no, głównie opowiada o psychopatach, na przykład mordercach, a w Cube to tak nie za bardzo, no chyba, że można powiedzieć, że sześcian jest mordercą, ale nie wiem. Nie wiem, nie wiem jak to jest. W każdym razie Cube też jest super. Zakochany bez pamięci, nie, to nie jest horror, ale chciałem wrócić do tego, że trudno zakwalifikować. Czym jest Zakochany bez pamięci? Czy to jest komedia? No nie. Czy romans? W sumie dramat? No też nie za bardzo. I tak jest wiele filmów, które można powiedzieć. Powiesz na przykład taki, hej, chcesz obejrzeć, nie wiem, adaptację? O, okej, okay, jaki to gatunek? Nie wiem, obejrzyj. Bo w sumie nie wiadomo, co to jest. Czy to jest komedia? Jest czasami zabawne. Czy dramat? Aż tak nie. Czy obyczaj? To jest zawsze dla mnie zagadkowe. Kiedy można film nazwać obyczajowy? Kiedy to jest coś w stylu, nie wiem, moda na sukces, że film opowiada o codziennych sprawach? Czy coś innego? Nie wiem, ale trudno zakwalifikować wiele filmów, z tego co wiem. I na przykład taka adaptacja, Zakochane bez pamięci, Lewy sercowy. Do tej pory nie wiem, jak zakwalifikować ten film. Pamiętam, że na forum filmowym, kiedy chciałem wrzucić recenzję, tak zastanawiałem, cholera, gdzie to wrzucić? Czy obyczaj? Czy komedia? Czy dramat? Bo film jest o miłości, ale nie jest to komedia. A jeśli jest, to mnie nie bawi, mimo to, że film jest fantastyczny. Polecam. Dramat? Też, nie? Tak. Powinien powstać nowy gatunek filmów, jak nie wiem. Kiedy słyszę słowo romans, to myślę o czymś z tyłu, nie wiem, Wichrowe Wzgórza albo Titanic, bo to jest romans, to jest taki romans, tak wielki romans, że statek zatonął. Nie wiem jak to zakwalifikować, może mi pomożecie. Jak zakwalifikować Lewy sercowy? Najpierw obejrzyjcie, bo film jest świetny, chociaż słyszałem, że to nie jest film dla każdego. Pamiętam, że chyba trzem osobom chciałem polecić ten film, właściwie poleciłem, mówię, hej, obejrzyj to. I każdy mówił, że nie mógł wytrzymać do końca, bo film jest bardzo specyficzny. Ale z Augusta i Guściek jest wiele filmów, których się nauczyłem, że nie mogę polecić każdemu. Na przykład Zabójstwo Jessego Jamesa. Znaczy ja powiem, polecam, bo film to jest po prostu wizualna ekstaza, bo zdjęcia są tam cudowne po prostu. Chyba nie widziałem nigdy w życiu filmu z lepszymi zdjęciami. I pamiętam swojego czasu, kiedy pożyczałem go swojej dziewczynie, to mówiła, Jezus Maria, było tak nudne, że przewijałem cały czas i tak, okej, okay, myślałem, że jesteś taka inna jak ja, ale jednak nie. Jakiś jeszcze na przykład, wiem, że nie wszystkim podobał się na przykład taki też, nie wiem, Jarhead, bo to jest film wojenny, ale niewiele w nim, ja nie wiem, takich batalii, czy w ogóle takich strzelanin typowo wojennego filmu. I też nie wiem, czy mi się bardzo podobał film, bo byłem wciągnięty we wszystko, nawet kiedy nie było tam strzelanin, ale no, gdybym miał to polecić jakiemuś kolesiowi, który uwielbia Stevena Seagala, to raczej by mu się nie spodobał, także no, każdy ma inny gusta. Każdemu będzie jakiś mi się podobał, każdemu nie. Chyba Igor swojemu ojcu kupił Zabójstwo Jessego Jamesa i kupił tylko dlatego, że wiedział, że jego ojciec uwielbiał westerny, a ten, kto widział film, wie, że tam jest tyle westernu, co romansu w Mrocznym Rycerzu. Ale mówił, że z tego, co widział, rzeczywiście zdjęcia są wspaniałe, więc oba kciuki w górę za to, że chociaż w tym się ze mną zgadza. Dobra, się rozgadałem, gardło mnie boli, chyba zakończę ten odcinek. Teraz tak wypadło, że akurat solowo nagrywam, bo chwilowo nikt nie ma czasu na nagrywanie, czy to właśnie odcinka bez kitu, czy filmów pod kluczem. Poza tym niedługo wyjeżdżam z Igorem i Serą do Malborka po przygody. Może wyjdzie też odcinek z tego. I to jest taka znowu, taka zapchaj dziura. I może następnym razem będzie zochmane, bo Ochma też ostatnio jest zapracowany i nie ma czasu też na nagrywanie. Wiem, że wy ludzie lubicie takich, no, takie monologi, kiedy koleś siedzi przy mikrofonie i se nawija o tym, jak to go wkurzało wersje reżyserskie. Wiem, że wy lubicie takie rzeczy. Dobra, Koniec na dziś, mówi dla Was Michał i zapraszamy do kolejnego odcinka Filmów pod kluczem albo bez kitu, jak to woli. Śledźcie naszego tam Facebooka, Twittera, wchodźcie czasem na YouTube, bo tam chyba zacznę coraz częściej jakieś klipy wrzucać i ocencie ten odcinek w katalogu podcastów na 10, nie mniej, bo zabiję. Dobrze, także do widzenia.